Baśnie, bajki, bajeczki od cioci Adeczki. Artur Opman, Bazyliszek. Część pierwsza. W kuźni płatnerza. W kuźni płatnerskiej pana Melchiora Ostrogi robota wrzała aż miło. Pomocnicy pracowali nad wykończeniem przepięknej zbroi rycerskiej dla jego miłości, pana kasztelana Płockiego. A dwóch chłopaków tłoczyło powietrze w wielkie dmuchawy, podsycając ognisko w ogromnym kominie. W płomieniach purpurowych i złotych tego ognia sam we własnej osobie pan Melchior Ostroga, świetny mistrz sławnego płatnerskiego cechu, trzymał w obcęgach potężnych sztabę żelazną, aby ją za chwilę na miecz na kowadle przekuwać. Miecz ten wraz z pancerzem, z hełmem, z naramiennikami i nakolannikami stanowił właśnie całkowity rynsztunek bojowy, po który pan kasztelan miał dziś lub jutro przyjechać. A cudna to była zbroja! Z najlepszej stali, wypolerowanej jak zwierciadło, pokryta ćwiekami ze szczerego złota, z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, prześlicznie w złocie odlanym i z krzyżem husarskim na kołnierzu. Miało to być prawdziwe arcydzieło przesławnej sztuki płatnerskiej i bardzo dumny z niego był mistrz Melchior. W kąciku kuźni, za wielką kupą żelastwa, bawiło się dwoje dzieci. Czarnowłosy chłopczyk i dziewczynka ze złotymi lokami. Było to rodzeństwo dzieci pana Ostrogi. Chłopczyk jak to chłopczyk. Rycerską znalazł sobie zabawę, z kawałka cienkiego żelaza szablę zrobił krzywą i jak żołnierz zaczął nią machać. Ale dziewczynka zapatrzona z początku w szermierkę braciszka znudziła się niedługo, bo co tam panienkę wojowanie obchodzi?
Maćku!
Zawołała na brata.
Chodźmy już stąd na rynek. W rynku tak wesoło i gwarno, słoneczko świeci. Pobiegamy, przyjrzymy się kramom i towarom.
Czekaj, no halszka, jeszcze tylko kilka ciosów i cięć sobie przypomnę i pójdę z tobą, skoro tylko chcesz. Choć mniej w kuźni, dobrze, tyle tu ciekawych rzeczy, szabli, włóczni, zbroi.
Machnął raz i drugi szabelką, rzucił ją na ziemię i skierował się ku wyjściu. Spostrzegł wychodzące dzieci mistrz Ostroga i przywołał je do siebie.
A gdzie to malcy?
Na rynek, tatunciu.
A po co?
Popatrzeć, pobiegać, światu Bożemu się przyjrzeć.
Zgoda, ale uważajcie na siebie i na obiad się nie spóźnijcie do matki. I jeszcze jedno, niech was ręka boska broni chodzić na krzywe koło do zburzonego domostwa. Niedobre rzeczy się tam dzieją, coś straszy, coś jęczy, jeszcze by was... Strzeż, panienko najświętsza, coś złego porwało.
Ja niczego się nie boję, tatunciu,
odważnie zawołał Maciek.
A ja się wszystkiego boję, tatunciu,
zapiszczała cieniutko Halszka.
I nie pójdziemy.
No to bądźcie zdrowe, dzieciaki.
Część druga. Na starym rynku. Na rynku wrzask i harmider. Tłum w barwnych ubiorach krąży dookoła ratusza, który dumnie wznosi się pośrodku placu. W ratuszu na dole stoiska bogate. Można w nich kupić, czego dusza zapragnie. Tu sklepy ormiańskie z tkaninami tureckimi haftowanymi złotem i srebrem, z dywanami perskimi i indyjskimi szalami. Tam szkot suknem i płótnem zamorskim handluje. Ówdzie poważny Turek z długą brodą i z fajką w ustach zasiadł za ladą, na której figi, daktyle, rodzynki, bakalie przeróżne stosami się piętrzą, aż ślinka leci. A jeszcze gdzie indziej Niemiec czy Holender zabawki ma takie jak lalki, koniki, pieski, piłki, że aż oczy bolą od patrzenia i chciałoby się mieć to wszystko na własność. Maciuś i Halszka przechadzają się wśród ludzkiej gromady zręcznie i szybko jak dwa piskorze. Sami nie wiedzą, na co spojrzeć. I to wabi, i to nęci. Wszędzie jest tyle piękności, że można by rok chyba cały po rynku wędrować i jeszcze by się wszystkiego nie zobaczyło. Aż tu ci nagle zahuczy bębenek, zaświszczy piszczałka, talerze blaszane zadźwięczą. Co to takiego? A to cygan, czarnowłosy, ciemny na gębie, niedźwiedzia tresowanego na łańcuchu prowadzi. Cóż to za niedźwiedź, Boże miły? Wszystko umie, wszystko rozumie. Gada cygan do niego jakimś dziwnym językiem, trochę po węgiersku, a zwierz robi, co mu każą. Ani się namyśli.
Miszka, ukłoń się ładnie jasno wielmożnym państwu.
Niedźwiedź się kłania.
Miszka, jak stare baby wodę z rzeki noszą?
Niedźwiedź dwa wiadra na drągu na plecy bierze i lezie, zataczając się z boku na bok jak pijany.
Miszka, jak młode panienki na weselu tańcują?
A niedźwiedź już w obroty, skoki, tańce, boki zrywać ze śmiechu. Gdy się tak Maciek i Halszka zwierzowi mądremu przypatrują, nagle im ktoś ręce na oczach położył i ciekawy widok zasłonił.
Zgadnijcie, kto to taki?
Odezwał się głosik wesoły, radosny.
Waluś, Waluś!
Ucieszyło się rodzeństwo.
Poznaliśmy cię od razu po głosie, ale odsłoń no już nam oczy i popatrzymy razem na niedźwiedzia.
Odwrócili główki, a był to w istocie Waluś, Waluś Klepka, 10-latek, syn pana Piotra Klepki, bednarza z Zapiecka. Waluś, dawny ich znajomy, miły i zabawny chłopczyk, jedną wielką miał wadę. Urwis był z niego okrutny, psocił i broił co niemiara. Rady sobie z nim rodzice dać nie mogli, obiecywał poprawę, przyrzekał posłuszeństwo, ale gdzie tam? Za parę dni, ażeby dni, za parę godzin, znów jakiegoś psikusa płatał. Niewytrzymanie ludzkie z takim wierci piętą. Niedźwiedź ukończył swoje widowisko. Cygan do czapki sporą kupkę monet nazbierał, pomiędzy którymi gdzieniegdzie i srebrny grosz zabłysnął. I ruszyli dalej. A ruszyli właśnie, jak na nieszczęście, w stronę krzywego koła. Trójka malców powlokła się za nimi, ale gdy przechodzili koło ruin starego domu, o którym ojciec wspominał, Waluś zatrzymał Maćka i Halszkę.
Poczekajcie!
Szepnął tajemniczo.
Coś wam powiem, coś pokażę. No co? No co?
Zaciekawiły się dzieci.
A to, żebyśmy zeszli po tych schodach, które widzieliście do piwnic starego domu. Co ty gadasz, Walusiu?
Zawołała Halszka.
Jakże to można, choćby żartem mówić o tym? Przecież tam straszy, tatuś tak mówił.
Ehe, straszy, straszy, bajki ze strachami.
A ja wam mówię, że tam są skarby magiczne. Zaglądałem w piwnicę wczoraj w południe, to gadam wam. Coś tam błyszczało, gdy słonko zajrzało do wnętrza, że aż mnie oczy zabolały. Na pewno to złoto.
Maciek się zastanowił.
A może by tak zejść na chwilkę i skarby mamusi i tatunciowi przynieść? Tak by się ucieszyli. Jak myślisz, Halszko?
Ja nie zejdę!
Mądrze zakrzyknęła Halszka.
Nie zejdę za nic na świecie!
Ach, ten mały tchórzu!
Zaśmiał się Waluś.
Nie schodź sobie, jeśli nie chcesz. My dwaj pójdziemy. Prawda, Maciusiu?
I poszedł do schodów widocznych z ulicy, a za nim Maciek, bo był to chłopak odważny i śmiały.
Skoro tak,
Na wpół z płaczem zawołała Halszka.
To ja pójdę. Nie opuszczę cię przecież, braciszku. Niech się dzieje wola boska.
I nie pożałujesz, Halszko. Pełny fartuszek monet ci nazbieram. A teraz chodźmy do piwnic.
I poszli. Część trzecia. W lochach z walizka. Schody były drewniane, połamane i zepsute. A niektórych stopni brakowało już zupełnie, także trzeba było często skakać ze stopnia na stopień, pomijając otwierające się pomiędzy nimi szpary. Dość uciążliwa była to droga, zwłaszcza, że zaraz niedaleko od wejścia schody zakręcały i ciemność ogarnęła Walusia, Maćka i Halszkę. Wprawdzie niewielkie światełko migotało w oddali. Było to zapewne okienko piwniczne wychodzące na Brzozową, bo tyły domów z Krzywego Koła na te właśnie ulice miały widok. Ale światełko to było dalekie i słabe, bo okienko musiało być brudne i pajęczyną oplecione. Waluś szedł przodem o kilka kroków przed rodzeństwem. Dobrej był myśli i podśpiewywał sobie wesoło, nie przeczuwał biedaczek, co go spotka za chwilę. Tak idąc ostrożnie i powoli, zeszli nareszcie do lochu i znaleźli się w wielkiej sklepionej piwnicy. Pod ścianami jej stały rozmaite rupiecie, stare okna, futryny, drzwi i różne nieużyteczne graty. Po prawej stronie piwnicy widać było uchyloną nieco żelazem okutą furtkę od dalszych zapewnie lochów.
Maćku, Halszko!
Rzekł Waluś, a głos jego dziwnie ponuro rozbrzmiewał w głębokościach podziemia.
Skoro żeśmy tu już zeszli, to idźmy dalej, przeszukamy całe zwaliska, a skarb znajdzie się na pewno.
Walusiu, Walusiu, mój Walusiu, proszę cię, chodźmy już na górę!
Zawołała Halszka z płaczem.
Po co nam skarby? Wróćmy, ja się boję okropnie!
Ja bym radził wrócić,
poważnie rzekł Maciek.
Dalszej drogi nie znamy. Kto wie, co może być za tą furtką? Rodzice i nasi i twoi denerwować się będą. Po co ich martwić?
A ja jednak pójdę i wy pójdziecie ze mną!
Krzyknął zawzięcie Waluś.
Co mi tam wszystkie bajki o strachach, o! Raz, dwa, trzy, już idę!
I powiedziawszy to, podbiegł do furtki zamczystej, szarpnął ją, otworzył i nagle jak piorunem rażony runął na ziemię jak długi. Co to się stało? Z otwartej czeluści drugiej piwnicy buchnęło zgnilizną i w zielonkawym świetle przypominającym blask świętojańskich robaczków Maciek i Halszka ujrzeli okropnego potworka. Był to niby kogut, niby wąż. Głowę miał kogucią z ogromnym purpurowym grzebieniem w kształcie korony. Szyję długą i cienką wężową, tors pękaty, nastroszony czarnymi piórami pokryty i nogi kosmate, wysokie, zakończone łapami o ostrych, olbrzymich pazurach. Ale najstraszniejsze były oczy potwora. Wyłupiaste, okrągłe, do sowich ślepiów podobne, jarzące się to na czerwono, to żółto. Oczy te na szczęście nie widziały Maćka i Halszki. Utkwiła je bowiem poczwara w ciało leżącego na ziemi nieżywego już biednego Walusia.
Bazyliszek!
Szepnął drżącym głosem Maciek.
To bazyliszek! Siostrzyczko, schowajmy się prędzej!
I po cichutku, trzymając się za ręce, Dzieci na paluszkach posunęły się ku ścianie i wślizgnęły się za wielkie drzwi o mur prastary oparte. W tym ukryciu bezpiecznym na razie Maciek począł szeptać siostrzyczce do łóżka.
To Bazyliszek. Słyszałem o nim od tatuncia. Straszna to stwora, na kogo spojrzy, wzrokiem zabije. Tak zabił Walusia. Stójmy tu cicho, Halszko, stójmy cichutko.
Boże, Boże mój!
Załkała Halszka.
Co to będzie? Co się z nami stanie? Po cośmy tu przyszli? Po cośmy tu przyszli? Ja chcę do domu.
Uspokój się, siostrzyczko,
szeptał Maciek.
Wrócimy do domu, jeśli Bóg pozwoli. Ale teraz chodzi o to, żeby nas Bazyliszek nie spostrzegł. Bo jak zobaczy i spojrzy na nas, wszystko przepadło. Umrzemy.
Maćku! Maćku! Halszko, Halusiu!
Rozległo się nawoływanie z ulicy.
Maćku! Halszko! Gdzie jesteście? Obiad gotowy! Obiad czeka!
Przerażone dzieci poznały głos Agaty, ale się odezwać nie śmiały. Bazyliszek odwrócił łeb grzebieniasty, jeszcze straszliwiej najeżył pióra i jaskrawymi ślepiami spojrzał w stronę schodów. Na schodach stanęła stara Agata, a za nią w ulicy widać było gromadkę mieszczanek i mieszczan.
Tu zeszły na pewno!
Ozwały się głosy na górze.
Musiały się zabłąkać w podziemiach. Nie schodź, Agato, bo was jeszcze jaki potwór zadusi.
Ale Agata, poczciwa stara służąca, już schodziła do lochu. I oto zaledwie zeszła na dół, zabrzmiał jej okrzyk, okropnym strachem wezbrany, i głucha, posępna cisza zaległa znowu piwnicę. To płomienisty wzrok Bazyliszka uderzył w nieszczęsną i trupem ją na miejscu położył. Gromadka sprzed schodów uciekła w rynek i w przyległe uliczki, roznosząc wieść okropną na miasto. A skamieniałe z przerażenia rodzeństwo przytuliło się do wilgotnego muru, trzymając się mocno za rączki, a Bazyliszek, radze zniszczenia, jakie uczynił, zaczął się przechadzać po lochu tam i z powrotem, tam i z powrotem. Wydostać się z piwnicy nie było sposobu. Część czwarta. U czarownika.
Pani Ostrożyno, dzieci wam przepadły, dzieci wam w lochach zginęły.
Jezusie Maryjo, co takiego? Co wy mówicie, ludzie? Gdzie, jak? Gadajcie!
Ano polazły do piwnic na krzywym kole i chyba potwór im główki ukręcił, biedakom.
Chrystusie cudowny, ratuj, wspomagaj! Skądże wy wiecie to wszystko?
Widziały szewczyki sprzeciwka, jak dzieci z walkiem od klepki schodziły w podziemie, a potem wasza Agata wołała je, wołała, aż zeszła do piwnic, krzyknęła okropnie i już nie wyszła. Słyszeliśmy!
Agatę ja posłałam, bo dzieci nie wracały. Boże wielkiego miłosierdzia, bądź miłości w mnie grzesznej. Co ja tu pocznę, nieszczęsna?
W przedsionku hałas się zrobił i przedzierając się przez grupę ludzi, wpadł do pokoju mistrz Melchior. Blady był płatnerz i drżący, bo już dowiedział się w kuźni o strasznej nowinie. A Maćka i Halszkę kochał ponad wszystko, ponad życie własne.
Co robić, Melchiorze, co robić?
Płakała ostrożyna.
Ratujmy nasze maleństwa, kochane, przysięgam ci, Panie Jezusie. Srebrne serce złocone pod twoje nóżki najświętsze, tylko dopomóż nam w tym cierpieniu.
Z gromady wysunął się sędziwy radny miejski, pan Ezechiel Strubicz, mąż mądry i stateczny, znany całej Warszawie z dobroci i z przywiązania do dzieci staromiejskich.
Co robić?
Powtórzył.
Ja wam poradzę, co robić. Walcie jak w dym do czarownika na piwno. Któż jak nie on lek znajdzie na waszą troskę skuteczny? On się zna na sprawach ziemskich i nieziemskich, bo to i doktor, i alchemik, i astrolog, i człek, co po uszy w księgach starych siedzi. Ba, skrzydła ponoć zmajstrował i nocami na nich po powietrzu lata.
Biegnijcie do czarownika! Biegnijcie do czarownika!
Wrzasnęła gromada.
On pouczy, on dopomoże. Dobra rada, przednia! Najprzedniejsza!
Przytaknął strapiony rodzic.
Bóg wam zapłać, Strubiczu. Chodź, żono, idziemy na piwną.
I ja z wami!
Pan Strubicz na to.
A nuż się jeszcze uda Maćka i Halszka odszukać.
Pomóż nam w tym, Matko Boska Częstochowska!
Zapłakała ostrożyna.
Niech tak się stanie!
Na piwnej, na czwartym piętrze pod samym dachem wysokiego narożnego domu mieszkał sławny i uczony doktor, pan Hermenegildus Fabua, znany nawet na dworze króla jego mości. Nie był to, prawdę mówiąc, czarownik, tylko wielce znamienity lekarz i człowiek we wszystkich naukach doświadczony. Tylko lud warszawski, widząc jego prawie cudowne leczenia i obserwując z daleka tajemnicze praktyki, nazwał go w prostocie swej czarnoksiężnikiem, który z mocami nadprzyrodzonymi ma styczność. A że pan radny Strubicz czarownikiem go nazwał, to tak tylko, aby się nie sprzeciwiać ludziom, którzy lubią cuda i rzeczy niezrozumiałe, a samą mądrość ludzką lekceważą. W obszernej komnacie, o łukowym sklepieniu, siedział za wielkim stołem zawalonym księgami i papierami człowieczek maleńki, chuderlawy, wyschły, o pożółkłej twarzy pomarszczonej jak pieczone jabłko. Ale źrenice w tej twarzy, ogromne, czarne, jarzyły się jak pochodnie płonące, a taką miały moc i potęgę te oczy, że gdyś w nie spojrzał, zdawało ci się, iż na wielkoluda spozierasz i mimowolnie budziły się w tobie lęk, podziw i uszanowanie dla tej niepozornej, a jednak imponującej postaci. U sufitu komnaty wisiał wypchany krokodylek malutki. W kącie stała mumia egipska, na oknie w słojach rozlicznych pływały ropuchy, węże, padalce, robaki jakieś zamorskie, a wszędzie gdzieś spojrzał księgi, księgi i księgi. Gdy mistrz Ostroga z żoną i zwaćmanem radnym Strubiczem weszli do doktora Fabuli, ten podniósł oczy od księgi, w której coś czytał z ciekawością i zadowoleniem ogromnym, bo aż się uśmiechał radośnie. Ale zobaczywszy wchodzących, wstał, obciągnął swoją czarną szatę, która mu się pofałdowała na ciele i spytał.
A czego kuwać państwo życzycie sobie ode mnie?
Wtedy ostrożyna z płaczem i narzekaniem wielkim powiedziała całą historię. A gdy skończyła i łkając błagać poczęła o pomoc i ratunek, pan Hermenegildus Fabua rzekł.
Wiem ci ja dobrze, co było przyczyną zguby dzieci wasz mości państwa.
bom właśnie w tej księdze o podobnych przypadkach czytał. Oto ani mniej, ani więcej, tylko stwór najniebezpieczniejszy i najszkodliwszy na ziemi, który zwie się Bazyliszek.
Bazyliszek? Zakrzyknęli w popłochu Strubicz, Ostroga i Ostrożyna.
Bazyliszek! Tędy już daremne wszystkie trudy i starania nasze.
Z trwogi waszej wnoszę, iż wać państwu wiadoma jest natura owego zwierza i to, iż on wzrokiem swoim wszelkie żyjące stworzenia zabija. Ale Bóg jest wielki i nadziei do końca tracić człowiekowi wierzącemu nie wolno. A choćby nawet i pomarły już dziateczki wasze, to trzeba je wydobyć z piwnicy, aby pogrzeb chrześcijański mieć mogły. Bazyliszka natomiast zabić należy koniecznie, bo nie jedna jeszcze ofiara od ślepiów jego zabójczych na śmierć pewną pójdzie na pewno. Póki ta bestia przeklęta żyje, Warszawa spokojności nie zazna.
Jakże to uczynić, panie uczony?
Pyta Strubicz.
Jakże to uczynić, jakże to uczynić?
Wołają Ostroga i Ostrożyna.
Jest sposób,
odpowiada Hermenegildus Fabuła.
Jest taki sposób, jednak tak trudny i niebezpieczny, że nie wiem, czy się znajdzie ktoś w tym tu mieście, kto się odważy na takie przedsięwzięcie. Oto trzeba, aby do lochu zszedł człowiek całkowicie obwieszony lusterkami. Gdy bazyliszek spojrzy w niej i zobaczy swe odbicie, sam się własnym wzrokiem zabije. I tak uwolnilibyśmy od potwora Warszawę umiłowaną i całą przesławną Rzeczpospolitą.
Sposób jest dobry i pewny,
krzyknął Strubicz.
Ale skąd wziąć takiego śmiałka, który swoją głową zaryzykuje?
Tak, tak,
zajęknęła Ostrożyna.
Nie ma już takich ludzi na świecie.
Nagle do komnaty fabuli dobiegł ponury głos klasztornego dzwonu, a w ślad za tym przejmującym dźwiękiem ogromny gwar tysiącznego tłumu. Pan Strubicz wychylił się przez okno.
Mam, mam!
Zakrzyknął radośnie.
Mam takiego człowieka. Przyjaciele, za mną!
Bóg zapłać, uczony panie, Bóg zapłać.
I już ich nie było w komnacie. Część piąta. Skazaniec. Od rynku w stronę placu podążał ponury, choć wyraźny orszak. Przodem szła straż miejska z halabardami, za nimi bracia pokutnicy w długich, ciemnych płaszczach z twarzami osłoniętymi kapturami, w których wycięto jedynie otwory na oczy. Dalej dostojnie stąpał pan pisarz miejski ze zwojem papieru w ręku. Za panem pisarzem asysta z urzędników sądowych złożona, wreszcie dwie główne osoby pochodu. Skazaniec, niemłody już brodaty mężczyzna w nędznej odzieży ze związanymi w tyle rękoma i kat. Olbrzymi, rosły drągal, cały w czerwieni i z potężnym, błyszczącym mieczem i dwoma pomocnikami, czyli pachołkami. Po bokach, z przodu i z tyłu orszaku pchały się tłumy niezliczone warszawskiego ludu, łobuzów, urwisów i wszelakiej hołoty ciekawej okropnego widowiska. Pochód stanął na placu. Placu piekiełkiem zwanym, gdzie pośrodku na czarnym materiale stał pieniek, miejsce egzekucji.
pan pisarz miejski odczytał nosowym głosem wyrok, mówiący, iż Jan Ślązak, krawiec wędrowny, oskarżony o zabójstwo swego towarzysza podróży, ma być ukarany i głowę mieczem mieć uciętą. Już skazaniec klękał przy pieńku i głowę na nim położył, a kat mieczem straszliwym błysnął pod słońce, gdy nagle jaśnie pan Ezechiel Strubicz z mistrzem Ostrogą przedarł się przez stłoczone tłumy gapiów i donośnym basem zakrzyknął:
stójcie! Stójcie!
Kat miecz wzniesiony opuścił. Skazaniec zadygotał całym ciałem, a pan pisarz miejski, zdjęte dopiero co okulary, z powrotem na nos ogromny założył, niechętnie spojrzał na radnego, oczekując wyjaśnienia sprawy. A jego miłość pan Strubicz rozpoczął przemowę.
Po pierwsze, w imieniu szlachetnego burmistrza miasta Starej Warszawy rozkazuję wstrzymać egzekucję. Po drugie, natychmiast rozwiązać więźnia. Po trzecie, zbliż się, Janie Ślązaku. Pytam ciebie, Janie Ślązaku, któryś jest na śmierć skazany i nic cię od niej ocalić nie może. Czy zgodzisz się zejść do lochu, gdzie przebywa bazyliszek, i zabić tę bestię okropną? Jeśli to uczynisz, wolny będziesz. To ci przez moje usta sam szlachetny burmistrz i cała Wysoka Rada Miejska obiecuje i przyrzeka.
Zdziwił się wielce pan pisarz miejski, zdziwił się lud miejski, a skazaniec, wznosząc dziękczynnie oczy ku niebiosom, odpowiada:
zgadzam się, przezacny panie, zgadzam się, tym bardziej, iż Bóg mi świadkiem, nie winien jestem zarzucanej mi zbrodni i tak myślę, że łaska Pana Jezusowa będzie ze mną.
Wtedy, nie zwlekając długo, Strubicz i Ostroga poprowadzili skazańca na ratusz, skąd obwieszonego lustrami zaprowadzono go na krzywe koło i kazano mu zejść do podziemi. Burmistrz, radni i setki ludzi czekały na ulicy, a przed nimi, wpatrzeni w wejście do piwnicy, stali mistrz Ostroga, pani Ostrożyna i dobry radny Strubicz. Upłynęła chwila i oto w lochu rozległ się głos przeraźliwy. Coś jakby chrypliwe pianie koguta, jakby świszczący syk węża, jakby śmiech diabelski, a takie to było okropne, że zgromadzonym aż ciarki przeleciały po grzbietach i włosy dębem na głowach stanęły.
Zabity! Zabity!
Zadźwięczał donośnie głos Jana Ślązaka.
Zabity!
Zahuczał tłum.
Bazyliszek zabity!
Wichrem pomknęła radosna wieść na rynek, na wszystkie ulice i na całą Starą Warszawę. A na schodach piwnicznych ukazała się postać cała w lustrach, niosąc na ostro zakończonym drągu straszliwego potwora. Porwał go kat z rąk dzielnego Ślązaka i na piekiełku, na stosie ognistym, ku uciesze tysiącznego ludu, na popiół spalił. Stało się wszystko tak, jak przewidział mądry doktor Hermenegildus Fabua. Bazyliszek spojrzał w zwierciadło i sam się wzrokiem swym jadowitym zatruł i zabił. Ale pani Ostrożyna, mistrz Ostroga i radca Strubicz, wziąwszy zapaloną pochodnię, pędem pobiegli do lochu.
Maćku, Halszko!
Wołała matka.
Maćku, Halszko!
Wołał ojciec. Jesteście żywi? Odezwijcie się, gdzie wy, gdzie wy?
My tu, Matusiu, my tu, tatunciu!
I z ukrycia swego, zza wielkich drzwi o mur prastary opartych, wybiegły dzieci zdrowe, choć pobladły jeszcze ze strachu i rzuciły się w objęcia rodziców. O jakaż radość, o jakież szczęście! Uściskom i pocałunkom końca nie było, aż jaśnie pan radny Strubicz, choć taki stary i mądry, płakał jak bubr i od płaczu się zanosił. Tak się skończyła przygoda z Bazyliszkiem. Przepłacili ją życiem nieposłuszny Waluś i stara, poczciwa Agata. Zwłoki ich wydobyte z piwnicy pochowano uroczyście, a rodzina Ostrogów nigdy o nich nie zapomniała. Co do mężnego Jana Ślązaka, to okazało się, iż on istotnie nie był winien zabójstwa swego kompana. Ten bowiem zjawił się niebawem w Warszawie i opowiedział, że zabłąkawszy się w lesie, spędził w nim chyba ponad miesiąc. Aż go węglarze, drzewo w lesie wypalający, przypadkiem znaleźli i do Warszawy na dobrą drogę skierowali. A żaden Bazyliszek już się nigdy więcej w mieście nie pokazał. Podobała wam się bajka? To zostawcie cioci lajka. A jeśli kolejnych przegapić nie chcecie, sprawdźcie, czy kanał subskrybujecie.